Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk.
Hej, cześć, witam.
A ja nazywam się Ziemowit Gowin. Przypominam, żebyście lajkowali, subskrybowali i pisali komentarze. Dzisiaj jest 8 kwietnia.
Wracamy do Was po świętach Wielkiej Nocy, pierwszy odcinek. Także siema w nowym okresie, miejmy nadzieję już wiosennym, cieplejszym i niosącym trochę więcej optymizmu, oby.
No, a propos tego optymizmu, wcześniej rząd zapowiedział lockdown, wprowadził go, kolejny, bardziej restrykcyjny, część rzeczy została przedłużona, część nowych rzeczy doszły. Dzisiaj jest 8, jutro jest 9, miał być do 9 kwietnia, ale no, już rząd zapowiedział, że będzie lockdown co najmniej do 18 kwietnia, moglibyśmy powiedzieć, a nie mówiliśmy. I oczywiście to, czy on będzie do 18 kwietnia, czy do 18 maja, czy do 18 czerwca, to tak naprawdę zobaczymy. Myślę, że jest to jedna wielka niewiadoma. Dlaczego? Dlatego, że rząd nie ma strategii, rząd nie ma planu i broni się tym, że pandemia jest czymś, jest takim żywiołem, który sobie tak hasa jak chce, no i rząd próbuje
I
się
w
do niej
związku z tym
dostosować.
Obostrzenia też sobie hasają jak chcą, a raczej zgodnie z widzimisię politycznych decydentów z rządu. I co więcej, ja jeszcze tu dodam a propos tego, że minister Niedzielski wprost dzisiaj albo wczoraj powiedział, że nie tylko kwestia samego wprowadzania obostrzeń jest de facto arbitralna i zmienna i zależna od widzimisię, ale nawet kwestia kryteriów, które są brane pod uwagę, się zmienia. Ponieważ raz kryterium jest, i to wystarczy popatrzeć, porównać kolejne wypowiedzi ministra Niedzielskiego, raz kryterium jest ilość zarażeń, raz kryterium jest ilość dostępnych miejsc w szpitalach covidowych, raz kryterium jest dostępność respiratorów i tak dalej. Tych kryteriów jest kilka i za każdym razem, kiedy rządzący chcą się do któregoś z nich odwołać, to wybierają je sobie w zasadzie niemalże dowolnie na chybił trafił i nie ma tak, że faktycznie my wiemy, okej, ilość zarażeń to jest to, okej, respiratory to jest to, na co powinniśmy patrzeć. Albo nawet, że są dwa jakieś podstawowe czynniki. Nie. Tak jak akurat jest wygodniej, tak jak odpowiada decydentom, tak sobie zdecydują. Więc cóż.
Tak, to jest bardzo dobry, to bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś. No i też jeżeli chodzi o kolejną rzecz, za którą oficjalnie nie odpowiada Ministerstwo Zdrowia, tylko minister Dworczyk z KPRM-u, czyli kwestie szczepionek, to ostatnio mieliśmy tę sytuację, że nagle rano mogli się zapisywać 40-latkowie plus. I tym się chwalił w rozmowie w RMF z Mazurkiem, z redaktorem Mazurkiem Dworczyk, a godzinę później się okazało, że to był błąd techniczny, żeby było śmieszniej. Nazajutrz, w sensie dzień po tym, oczywiście była burza i ta burza jest do dzisiaj, dzień po tym okazało się, że minister Niedzielski, czyli minister zdrowia, powiedział, że on o tym nie wiedział i jego zdaniem to nie był błąd techniczny. Więc widzimy, że mamy tutaj jakiś takie brak komunikacji między panami i w ogóle w rządzie. I teraz jest też taka ostatnia rzecz w sumie, o której nie mieliśmy zamiaru mówić, ale to tylko wspomnę, że teraz jest z kolei problem taki, że w Rzeszowie ponoć ludzie się szczepią bez kolejek i opozycja wskazuje na to, że bardzo możliwe, nie ma na to jeszcze dowodów takich twardych, ale że bardzo możliwe, ta sprawa nie jest jeszcze wyjaśniona, bardzo możliwe, że chodzi, że rząd tam dorzucił więcej szczepionek ze względu na zbliżające się tam wybory prezydenckie, które odbędą się bodajże w połowie maja. Więc to też jest bardzo ciekawa rzecz, zagrywka taką szczepionką wyborczą, taką szczepionką kiełbasą. No ale wiemy, jaki jest, wiemy, jaki to jest rząd, a jeśli nie wiecie, jaki to jest rząd, to obejrzyjcie nasze wcześniejsze odcinki.
Kiedyś przekupywało się ludzi chlebem i igrzyskami, lud wołał chleba i igrzysk, dzisiaj szczepionkami.
Tak,
takie
aczkolwiek
mamy czasy.
Nie ma jeszcze dowodów, jakby to sprawa nie jest rozwikłana, to żeby nie było, że my mówimy, że tak, że rząd chce przekupić. Ale coś tam ewidentnie się dzieje, pewnie się dowiemy co. Taką mam nadzieję. Jakiś czas temu wam wspominaliśmy, my tu często mówimy o podatkach. My nie lubimy podatków, my nie lubimy państwa, które się rozrasta. Wolimy, żeby państwo dało nam spokój, odwaliło się od naszych portfeli, od naszych zarobionych pieniędzy. Jakiś czas temu mówiliśmy między innymi o podatku cukrowym, który jak wiele innych podatków weszły w styczniu 2021 roku. Kole są droższe, napoje słodzone są droższe i tak dalej. Wiadomo, po to, żeby nam się żyło lepiej. Ale okazuje się, że jest problem z płaceniem tego podatku, jeżeli chodzi o restauracje i hotele. Mateusz.
Tak, jest problem, ponieważ nie do końca obywatele zostali poinformowani i oczywiście wiadomo, zawsze jest wina po stronie obywateli, kto, jak i dlaczego ma płacić ten podatek cukrowy. I powszechnym rozumieniem podatku cukrowego było to, że podatek cukrowy dotyczy między innymi na przykład napojów słodzonych, ale napojów słodzonych takich, które wchodzimy i kupujemy w sklepie, tak? Jeśli idziemy do supermarketu albo do sklepu spożywczego i kupujemy butelkę Coca-Coli, do niedawna litrową, teraz już 850-litrową, żeby troszeczkę ten podatek był niższy, no to jest jakby zrozumiałe, że ów podatek cukrowy będzie obejmował taką butelkę coli. Natomiast nie było tak jasne i tak zrozumiałe, że zgodnie z przepisami opłatą, podatkiem cukrowym objęci są wszyscy producenci. Co to oznacza? Nie tylko ci, którzy produkują napoje na masową skalę i sprzedają je do sklepów. Nie, podatek cukrowy powinni zapłacić także mali producenci, którzy sprzedają w lokalach gastronomicznych na przykład kompoty czy lemoniadę własnej produkcji, czyli mamy powiedzmy mały hotelik albo mamy bar, w którym zatrudniona osoba, kelner, kelnerka, barman, barista, bez większego znaczenia, przygotowuje własnoręcznie słodzoną lemoniadę, tak, ze świeżo wyciśniętych własnoręcznie cytryn. Przepraszam, cytryn, lemoniada, cytryny, czy lemoniada pomarańcze? Nie, oranżada pomarańcze, przepraszam. Przygotowuje taką lemoniadę ze świeżo wyciśniętych cytryn, dodaje do niej cukru i to już powinno być obłożone podatkiem cukrowym i dany lokal powinien go zapłacić. Natomiast no, ogromna część lokali, czy to hoteli, czy to barów i tak dalej, no nie uznawała tego za objęte podatkiem cukrowym, więc część branży gastronomicznej i hotelarskiej zdaniem rządu i Urzędu Skarbowego lekceważy te przepisy i nie dostrzega, że to jest jakikolwiek problem i że od tak przygotowanych napojów też powinni zapłacić opłatę cukrową. Natomiast no, moim zdaniem nie jest to kwestia lekceważenia, tylko po prostu niejasności, braku klarowności przekazu tego, jak działają te przepisy. I jest coś takiego jak deklaracja JPK CUK 1. JPK to jest jednolity plik kontrolny, to jest nowy element reżimu podatkowego dzisiejszego państwa, bardzo uciążliwy i upierdliwy, szczerze mówiąc, element reżimu, a CUK 1 to jest formularz dotyczący właśnie podatku od artykułów spożywczych, właśnie związany z tym cukrem i z opłatą cukrową. No i bardzo duża część już na przykład hoteli i tak dalej, lokalów gastronomicznych złożyła informację CUK 1 w tym roku za styczeń i luty. Przepraszam, nie złożyła, a powinna złożyć i za nieuiszczenie tej opłaty w terminie przewidywana jest sankcja w postaci dodatkowej opłaty 50%. Co to oznacza? W praktyce oznacza to mianowicie tyle, że ci, którzy przez styczeń i luty nie zapłacili podatku cukrowego za samodzielnie przygotowywanym w lokalu napoje słodzone, teraz będą musieli zapłacić ten podatek plus 50%, tak? 150% opłaty cukrowej. Już wiemy, że duża część branży gastronomicznej i hotelarskiej jest oburzona, będzie się próbowała od tego odwoływać, wyjaśniać tę sytuację. Jak to się skończy, nie wiadomo. Natomiast moje pesymistyczne obserwacje są takie, że zazwyczaj w starciu z Urzędem Skarbowym najczęściej wygrywa Urząd Skarbowy, więc ja tu szczerze trzymam kciuki za to, żeby skończyło się to dobrze dla tych lokali, dobrze dla branży gastronomicznej, dobrze dla hotelarstwa i żeby wyszli z tego obronną ręką i nie musieli płacić grubych pieniędzy za to, że wycisnęli trochę cytryny do szklanki i dodali trochę cukru. Natomiast nie jestem specjalnie optymistą, że tak na pewno będzie.
Ja też nie. I właściwie to tyle, jeżeli chodzi o ten temat, no ale to jest tak naprawdę temat związany z gospodarką i już wspominaliśmy kilkukrotnie o Nowym Ładzie, bo są pewne przecieki. Nowy Ład miał być zapowiedziany w marcu, ostatecznie to się przesunęło, nie wiemy, kiedy on będzie zapowiedziany, co więcej, nie wiem, czy w ogóle będzie zapowiedziany. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że od kilku dni Porozumienie w mediach zdecydowanie przeprowadza taką ofensywę. Od kiedy Jarosław Gowin po świętach zaczął po prostu mówić wprost, że ten pucz Adama Bielana na Porozumienie, który zakończył się niepowodzeniem, co ostatnio sąd jednoznacznie stwierdził, że powiedział wprost, że on był inicjowany z zewnątrz, ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, posłowie Porozumienia wprost mówią, zresztą Jarosław Gowin też, że media publiczne nałożyły taki kaganiec na nich, taki ban, ich w ogóle nie zapraszają, a zapraszają z kolei Bielana i jego tych popleczników, którzy chcieli dokonać tego puczu. No i teraz jest duży spór między, no, Solidarną Polską jest otwarty spór już od jakiegoś czasu z Porozumieniem od czasu tej ofensywy. I mówię o tym dlatego, że dzisiaj rano ukazał się wywiad w Super Ekspresie, w którym Jarosław Gowin powiedział, że albo PiS pójdzie na, się z nimi dogada, czyli z Porozumieniem i z Solidarną Polską, albo będą wcześniejsze wybory. I wszyscy teraz właściwie politycy Zjednoczonej Prawicy mówią, że no nie chcą, żeby Zjednoczona Prawica się rozpadła, ale jest taka możliwość. Ba, potwierdził to kilka dni temu w wywiadzie dla Gazety Polskiej sam Jarosław Kaczyński, który powiedział, że on nie planuje wcześniejszych wyborów, ale bierze pod uwagę taką ewentualność. To znaczy bierze pod uwagę sytuację, w której ta możliwość się, ten scenariusz się zrealizuje. I co jest ciekawe, ja osobiście uważam, to jest oczywiście inny temat, ja osobiście uważam, że PiS wcale nie będzie, że PiS wcale nie będzie szedł, skłaniał się w stronę Porozumienia z Porozumieniem i Solidarną Polską. I gdyby doszło do rozpadu koalicji, to oczywiście Nowy Ład nie wejdzie w życie. Tylko pamiętajmy, że no, też to nie znaczy, że te wybory byłyby teraz, gdyby były wcześniejsze, może za rok, więc może ten Nowy Ład wejdzie. Nie wiemy tego, zobaczymy. Natomiast chcielibyśmy właśnie teraz porozmawiać o nowych informacjach, nowych przeciekach z Nowego Ładu, które, jak dowiadujemy się z Business Insidera, to jest taki obszerny artykuł i my omówimy kilka z nich. Więc tutaj cytuję w ogóle początek. Szumnie zapowiadany Nowy Ład ma skończyć się dociążeniem bogatszych, a zdjęciem obciążeń z uboższych, a głównie z emerytów. Tak w dużym skrócie można podsumować zarys założeń. Tych biednych ma być 17 milionów, a tych bogatszych będzie około 8,5 miliona. System pozostanie bez zmian, ale zmienią się jego parametry. No i
ja tylko jedną rzecz tutaj zwrócę uwagę jeszcze, bo jest to o tyle ciekawe. Kwestia obwiniania albo przynajmniej próbowania zabrania jak największej ilości pieniędzy bogatym nie jest niczym nowym. Tak? To sięganie do głębokich kieszeni bogaczy to jest śpiewka stara jak świat. Natomiast ciekawe są tutaj proporcje, tak? To nie jest już...
Kto jest bogaty?
Tak,
kto
to jest nie jest bogaty? Już ruch 99% kontra 1%, tak? To nie jest już ten 1% bogaczy, którzy trzymają tutaj gdzieś ukryte w swoich podziemnych halach gigantyczne majątki, które powinny być rozdystrybuowane w społeczeństwie. Nie, to jest 17 milionów kontra 8,5 miliona, czyli de facto... 2 do 1, tak? 2 do 1. I te 8,5 miliona ma zostać oczywiście teoretycznie, rzekomo, bo ja chciałbym zasugerować, że najprawdopodobniej wszyscy zostaną bardziej obciążeni, bo duża część podatków jednak jest przerzucalna w ten czy inny sposób. Ale abstrahując, nawet zgodnie z samymi założeniami, 1/3 społeczeństwa ma być bardziej dociśnięta fiskalnie i bardziej wydrenowana na rzecz 2/3 społeczeństwa. No, ja bym nawet tego nie nazwał walką z jakimiś mitycznymi bogaczami. To jest uderzenie wprost we wszystkich, którzy no, są
w klasę
klasę średnią,
średnią,
we wszystkich, którzy
po
są na
prostu.
Tyle samodzielni, że nie potrzebują cały czas daniny ze strony państwa i nie potrzebują cały czas nieustannej redystrybucji, więc jest to po prostu tworzenie i usztywnianie systemu politycznych beneficjentów, który to system ma wspierać partię rządzącą, ponieważ jeśli ona chluśnie pieniędzmi 1/3 społeczeństwa pozostałym 2/3, no to te 2/3 znacznie chętniej zdecydują się oddać na nią głos w wyborach. To jest proste jak drut i działa od czasów starożytnego Rzymu, ale warto podkreślać. To nie są żadni mityczni bogacze, to nie chodzi o syna Jana Kulczyka w tym momencie, to nie chodzi o jakichś polskich odpowiedników Jeffa Bezosa, Elona Muska czy świętej pamięci Steve'a Jobsa, nie. To chodzi o was, o wasze rodziny, o nas, o całą masę ludzi, 1/3 społeczeństwa w tym momencie, biorąc pod uwagę, że mówimy 8,5 kontra 17 milionów. No, chciałoby się powiedzieć bez jaj, ale to już nawet nie jest śmieszne.
Znaczy, ostatecznie oczywiście tak wszyscy na tym stracą, bo to nie jest tak, że interwencjonizm działa dla innych nie. Być może krótkoterminowo tak, ale długoterminowo nie. I to już widać. Państwa nie stać na kolejne trzynastki, czternastki, chociaż mogą dalej się zadłużać, dalej kreować pieniądze, ale w końcu to opadnie. Faktycznie jest tutaj wielki nacisk położony na emerytów, na osoby starsze, które no po prostu PiS stara się od siebie uzależnić. Znaczy właściwie już to w dużej mierze zrobił. No i tutaj jak czytamy na Business Insiderze, zarys zapowiadanych zmian pokazuje, że zadowoleni z nich będą przede wszystkim emeryci. Według ekonomistów mogą oni być nawet ujemnie opodatkowani, o ile rząd utrzyma 13 i 14. No wiemy, że z tym może być problem. Dalej, nie jest pewne, czy skorzystają najmniej zarabiający. Wszystko zależy od tego, czy wciąż będzie można odliczać nawet w części składkę zdrowotną. Na pewno natomiast tracą jednoosobowe działalności gospodarcze, które pamiętajmy już teraz mają bardzo kiepsko. Ma to wyrównać poziom obciążenia daninami państwowymi między poszczególnymi grupami zarobków. No i że te zmiany mają posłużyć zwiększeniu środków w służbie zdrowia. I tutaj komentarz profesora Pawła Wojciechowskiego, który jest głównym ekonomistą pracodawców RP. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że rząd w końcu próbuje uporządkować opodatkowanie dochodów osobistych, zwłaszcza gdy przez ostatnie 5 lat robił wszystko, aby go skomplikować i uczynić mniej zrozumiałym dla podatników. I dalej mówi, obecnie kompleksowe podejście do zmian cieszy, choć przypomnę, że premier Mateusz Morawiecki odrzucił takie właśnie zmiany zawarte w koncepcji jednolitej daniny, którą przygotowałem w 2016 roku. Od tego czasu zostało wprowadzonych wiele zmian, które doprowadziły do nadmiernego skomplikowania systemu podatkowego, na przykład tak zwanej degresywnej kwoty wolnej, czy różnych ulg dla młodych i małych przedsiębiorstw od różnych baz podatkowych. No i teraz już przejdźmy do tych zmian już jakby konkretami. Business Insider podzielił je na grupę, która ma dotyczyć obciążeń i która ma zmniejszać obciążenia, więc to ja może zacznę od tych obciążeniach, a ty, Mateusz, powiesz o tym zmniejszeniu. Zwłaszcza, że tam będziemy mieli pewną ratę od nas z dzisiejszego poranka od ministra Kościńskiego, o którym już wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Do obciążeń można zaliczyć w Nowym Ładzie likwidację lub znaczne zmniejszenie odliczenia od podatku PIT, od podatków PIT składki zdrowotnej lub jej części. Składka zdrowotna byłaby proporcjonalna do dochodu dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. No i dalej są... Business Insider poddaje 2 punkty, które zaliczają się do zmniejszania obciążeń. Mateusz?
Tak, jest tutaj mowa o tym, co teoretycznie miałoby być tą korzystną stroną, przynajmniej z punktu widzenia nas, wolnorynkowców. Mianowicie podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tysięcy złotych rocznie oraz podniesienie progu podatkowego 32% z 85 do 120 tysięcy złotych. Najpierw w kwestii tego drugiego. No jest to ile? O 1/4 byłoby prawie podniesienie progu podatkowego, więc sporo więcej trzeba by było uzyskać, aby wejść w te widełki 32%. Czy PiS dotrzyma tutaj obietnicy? Powiem tak, można wątpić, ponieważ mamy wypowiedź dotyczącą pierwszej części, czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tysięcy złotych rocznie. Minister finansów Tadeusz Kościński raczył nas właśnie poinformować, że raczej kwota wolna od podatku nie urośnie do 30 tysięcy złotych, bo cytuję, budżet nie jest z gumy. Tak powiedział w radiowej jedynce pan Tadeusz Kościński i jak twierdzi, nie słyszał o rezygnacji z odliczenia składki zdrowotnej, czyli o tym, o czym wspomniałeś ty, Ziemowit, więc jakby, no już abstrahując jeszcze od komentarza co do samej sprawy, widać, że porozumienie wewnątrz rządu pomiędzy ministerstwami i ich pomysłami jest wspaniałe i świetne. Wszyscy wszystko wiedzą. Tu jest coś publicznie, oficjalnie ogłaszane, a tutaj minister finansów mówi, ja nic nie wiem. Pierwsze słyszę. Ale tak czy siak, jeśli chodzi o te 30 tysięcy złotych, no, pozwolę sobie zacytować Tadeusza Kościńskiego. Cytat. Zdziwiłbym się, gdyby była na takim poziomie. To znaczy kwota wolna 30 tysięcy. To jest jeden z wariantów, jaki przygotowaliśmy, ale nie stawiałbym najwięcej pieniędzy na taki wariant, raczej na niższy poziom, na 15-20 na ten moment, a dopiero za rok, dwa lata, kiedy wyjdziemy z pandemii, wtedy możemy mieć większe ambicje, powiedział Kościński na antenie radiowej jedynki. No i dodaję oczywiście tak jak typowy przedstawiciel obecnego rządu, cytuję, podatki w Polsce są tak ustawione, że ci, co mniej zarabiają, biedniejsi, procentowo płacą więcej niż ci, którzy zarabiają więcej. To nie jest sprawiedliwe społecznie, ten trend trzeba odwrócić, by biedniejsi płacili mniej, a bogatsi więcej. Koniec cytatu. Oczywiście przez myśl nawet ministrowi Kościńskiemu nie przeszło, że być może ten stan rzeczy, faktycznie ten trend trzeba odwrócić tak, aby wszyscy płacili mniej, i aby państwo wydawało znacznie, znacznie, znacznie mniej. No ale no, nawet bym się nie spodziewał takiego przebłysku geniuszu po ministrze Kościńskim. Tak więc wydaje się, że z 30-tysięczną kwotą wolną od podatku w ramach Nowego Ładu, a przynajmniej pierwszej wersji Nowego Ładu, tej najbliższej, raczej możemy się pożegnać.
No, zobaczymy, czy możemy się pożegnać, bo też pamiętajmy, jak ostatnim razem komentowaliśmy wypowiedzi ministra Kościńskiego, to wyszło na to, że on de facto, on tylko podaje pomysły, a ostatecznie premier Morawiecki wybiera. Tak, to jest taki minister, który po prostu sam nie ma zdania. Więc ja bym tu nie był pewien, aczkolwiek no, gdybym miał sam obstawiać, czy PiS wybierze mądrzejsze rozwiązanie, czy głupsze, no to raczej głupsze. Natomiast też trzeba pamiętać, że tutaj są dwie, moim zdaniem, bardzo istotne rzeczy. Pierwsza rzecz dotyczy tego, kogo uzna się za bogatych i od jakiej kwoty będą chcieli zwiększyć składki zdrowotne. Tak, no bo jeżeli to będzie, nie wiem, 8 tysięcy brutto, no to jest żart. Jeżeli to byłoby powiedzmy 30 tysięcy brutto, to już bym bardziej był w stanie to zrozumieć. Oczywiście można się zapytać, dlaczego ktoś ma płacić większe składki zdrowotne, dlaczego ktoś ma płacić więcej pieniędzy za teoretycznie tę samą usługę. No ale okej. I to jest pierwsza rzecz. Kogo uznamy za tych bogatszych i kogo i jak bardzo PiS w Nowym Ładzie dowali jednoosobowym działalnościom gospodarczym. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli innymi słowy, jak bardzo dostanie klasa średnia. A druga rzecz to jest kwestia związana no, z kwotą wolną od podatku. To znaczy, jeżeli ta kwota wolna od podatku wejdzie, a PiS będzie chciał utrzymać 13 i 14 emerytury, dokona rewaloryzacji 500+, no to pytanie, skąd te pieniądze? No bo to nie jest tak, że no, jakby ja się cieszę, że kwota wolna od podatku ma być mniejsza, tylko teraz pytanie, kosztem czego? Czy
jest poniekąd sugestia kosztem czego i wyliczenia pokazują, że być może całe to zamieszanie ze zmniejszaniem i zwiększaniem i tak dalej i tymi tak zwanym ulżeniem tym uboższym Polakom, to jest piękna, kreatywna księgowość, która ładnie wygląda na papierku, a niekoniecznie wzbogaci portfele nawet tych uboższych. Dlaczego? Dlatego, że teoretycznie jeśli faktycznie zostałaby podniesiona kwota wolna od podatku w ten sposób, jak PiS zapowiada, czyli do 300 tysięcy złotych rocznie, czyli jeśli miałoby się rację, że tutaj Tadeusz Kościński jest tylko figurantem, który nie ma o niczym pojęcia i Mateusz Morawiecki naprawdę chce to zrobić, to teoretycznie osoby zarabiające do 2,5 tysięcy brutto miesięcznie, no albo otrzymujące świadczenia emerytalne, tak, w ogóle nie płaciłyby podatku PIT. W ogóle. Oczywiście to, że PIT jest złodziejskim podatkiem, to, że podatek od emerytury jest czymś w ogóle śmiesznym, no bo dają pieniądze, po czym część z nich zabiera i tak dalej, ale to zostawmy na chwilę na boku. 2,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, 2,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, zerowy podatek PIT. Tyle, że jak tutaj stwierdzają autorzy artykułu w Business Insiderze, oszczędność na zerowym PIT-cie będzie niższa niż strata na składce zdrowotnej, ponieważ tak jak przeczytałeś Ziemowit, składka zdrowotna byłaby proporcjonalna do dochodu dla osób prowadzących działalność, jednoosobową działalność gospodarczą i nastąpiłaby likwidacja lub znaczące zmniejszenie odliczenia od podatków PIT składki zdrowotnej, co po prostu oznacza, że nawet jeśli ci ludzie zapłaciliby zerowy PIT, to wiele by na tym nie zaoszczędzili i nie skorzystali, a najprawdopodobniej musieliby dopłacić i tak więcej ze względu na niemożność odliczenia składki zdrowotnej na obecnych zasadach.
Ale także... to jest ciekawe, to w takim razie, ale to można powiedzieć, że jest jakiś progres, czyli zamiast dowalić nowy podatek, to oni tak wykombinowali, że oni zapłacą troszkę więcej, ale nie tak, że od razu się powie, że tak, że teraz kolejny podatek, po prostu zapłacicie troszkę więcej, oczywiście myśląc, że tak naprawdę płacicie mniej, no bo kwota wolna od podatku, a my mamy pieniądze na więcej na służbę zdrowia, no i nie tracimy dużo, jeżeli chodzi o trzynastki, czternastki i 500+, czy tam 750+, zaraz. Więc tak,
to... Tak, i to jest duże pytanie, o co chodzi z tą składką zdrowotną, o tyle duże, że jakby sama kwota podatku, sam próg procentowy i tak dalej, to jest łatwo wyliczyć. Natomiast ze składką tutaj zdrowotną i jej odliczaniem, to jest już trudniejsze, to już ludzie mniej rozumieją i szczerze mówiąc ja się ludziom nie dziwię, bo to faktycznie już trzeba troszkę więcej tutaj posiedzieć i policzyć, jak to działa. I tutaj mamy komentarz Marka Gadacza z Business Center Club, który jest tam ekspertem do spraw podatków i on mówi bardzo wprost, cytuję: pytanie kluczowe, co stanie się ze składką zdrowotną? Jak to zostanie w tej propozycji zrobione? Całkowite nieodliczenie tej składki oznaczałoby znaczące zwiększenie opodatkowania. No i dodaje też, nie wiadomo też, co z progiem 30 tysięcy, czy będzie dotyczył wszystkich, czy tylko tych, którzy nie przekroczyli 30 tysięcy dochodów. Tak, bo to jest kwestia, jak będzie kwota wolna od podatku liczona, tak? Czyli czy nie po prostu nie płacą podatku od 30 tysięcy ci, którzy nie przekroczą w ogóle 30 tysięcy, czy każdy będzie miał nieopodatkowane te pierwsze 30 tysięcy zarobionych. To też jest inna inszość. Natomiast no, słusznie tutaj stwierdza ów pan z Business Center Club, że tak naprawdę uniemożliwienie odliczenia składki zdrowotnej to jest po prostu zwiększenie opodatkowania, tylko w inny sposób. Tak, tak jak PiS mówi, nie, 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 to nie jest podatek, to jest opłata, to jest danina, to jest składka solidarnościowa, to jest coś tam, to tak samo tu nie, 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 my was nie opodatkowujemy, tylko po prostu inaczej będziecie rozliczać składkę zdrowotną. Więc
no,
tyle. No.
Ale jeszcze raz podkreślamy, że to jest wszystko w ramach Nowego Ładu, którego wszystkich założeń i szczegółów nie znamy, nie poznaliśmy jeszcze.
I być może nie poznamy.
Ja osobiście na to liczę i mam nadzieję, że obudzimy się w Polsce niedługo już, w której PiS po prostu przestanie niszczyć nasz kraj. Ja osobiście wolę opozycję, która nie robi nic, niż cały czas się cofać i cały czas tracić.
Tak, więc co tu można podsumować? Będzie to, jeśli doszłoby do wprowadzenia pomysłów obecnego rządu na Nowy Ład w takiej wersji, w jakiej zostały tutaj przedstawione, to jest to cios w klasę średnią, jest to cios wcale niekoniecznie w najbogatszych i najbardziej opływających w mamonę, tylko w średnio przeciętnie zarabiających Polaków, którzy nie są uzależnieni od zapomogi i socjalu państwowego. I wychodzi na to, że nawet niekoniecznie będzie to faktyczne ulżenie tym mniej zarabiającym, ponieważ jeśli rzeczywiście nawet zarabiający miesięcznie 2,5 brutto zostaną zwolnieni z podatku PIT całkowicie, to i tak istnieje bardzo duża szansa, że tyle samo albo i więcej zje im ów pomysł niemożności odliczania składki zdrowotnej na dzisiejszych zasadach. Także PiS daje, PiS odbiera, tak, no tutaj to jest takie żonglerka ku uciesze ludu i mówię to teraz całkiem serio, to jest takie klasyczne chleba i igrzysk. I tutaj ja powiem jedną rzecz, która będzie zapewne kontrowersyjna dla wielu, może dla ciebie, Ziemowit, też. Natomiast...
Jesteś gejem.
Ale cieszę się, że uznałeś, że to jest kontrowersyjne. Więc nie, ja jestem gender fluid raczej. To bardziej w tym kierunku. Ale nie martw się, ciebie zawsze lubiłem.
Tak, no wiadomo.
Nie mów tylko dziewczynie swojej. Tak czy siak, chodzi mi o to, że PiS, i nie chcę wchodzić tu w żadne teorie spiskowe, tylko patrząc czysto politycznie, obecny rząd czerpie duże polityczne profity, moim zdaniem, z sytuacji epidemicznej i z sytuacji związanej z koronawirusem. Dlaczego? Nie dlatego, że sobie świetnie radzi i może się tym chwalić. Nie dlatego, że nie jest przez nikogo krytykowany, bo przez niektórych jest, a radzi sobie, jak wiadomo, jak mówiliśmy w wielu poprzednich odcinkach, bardzo źle. Natomiast dlatego, że bardzo dużą część swojej nieudolności, swoich porażek, swoich wtop, marnotrawienia pieniędzy, bezzasadnej biurokracji i przekrętów, które normalnie byłyby rozliczane PiS-owi raz, dwa, trzy, na bieżąco najprawdopodobniej, no zakładając, że może mielibyśmy trochę lepszą opozycję, ale być może nawet przy tej, gdyby nie fakt, że mamy ten tak zwany stan wyjątkowy epidemiczny, który znacznie więcej w oczach opinii publicznej, w tym opozycji, usprawiedliwia i łagodzi i wybacza. Całą masę rzeczy, które robi PiS, a które nie są wcale związane, nawet jeśli są związane według nich, to nie są rzeczywiście związane z żadnym zwalczaniem pandemii. Całą masę rzeczy, które robi PiS, robi tylko dlatego, że ma tą osłonę. Coś nie pójdzie, można powiedzieć zawsze, no tak, ale mamy kryzys pandemiczny. Coś się nie uda, kolejne miliony zostaną wrzucone w błoto. No tak, no ale taka jest sytuacja na całym świecie. Mamy koronawirus i tak dalej, etc. et consortes. I jest to coś, w czemu niestety moim zdaniem przynajmniej częściowo idzie w sukurs opozycja, chociażby dlatego, że no, oprócz nielicznych wyjątków, takich jak część posłów Konfederacji, no generalnie nijak nie neguje konieczności lockdownów, nawet nijak nie neguje lockdownów w takiej formie, jak jest, ewentualnie proponuje jakieś tam małe, takie bardziej kosmetyczne zmiany, zamiast powiedzieć cała polityka obecnego rządu, jeśli chodzi o działania w okresie epidemii, jest na śmietnik. I moim zdaniem pod tym względem PiS korzysta politycznie na istnieniu pandemii, więc wcale by nie chciał, aby ona się szybko skończyła, w każdym razie nie przed wyborami, właśnie dlatego, że wtedy zacząłby być rozliczany z tego, co robi w warunkach sytuacji normalnej, nie kryzysowej. A oni się tego moim zdaniem panicznie boją. Nie wiem, jak uważasz, Ziemowit, ale no takie jest moje zdanie.
Nie, no to jest oczywiste, że korzystają z tego, znaczy zawsze mogą zwalić na pandemię i robią to przecież. Chociaż no, to nie jest tak, że pandemia nie przysporzyła im żadnych kłopotów, bo przysporzyła.
No to wiadomo, ale znów przysporzyła im kłopoty, ale Polska nadal jest, bije się z Bułgarią o pierwsze miejsce, jeśli chodzi o nadliczbową liczbę, no przepraszam, o nadliczbowe zgony spowodowane epidemią, w tym nadliczbowe zgony niewywołane przez COVID. Tak? To Szwecja jest siódma albo ósma od końca, jeśli chodzi o te nadliczbowe zgony. Szwecja, która naprawdę bardzo delikatnie podchodziła do kwestii lockdownów, obostrzeń, ograniczeń działalności gospodarczej i tak dalej. Polska w czołówce cały czas jest na podium i ostatnio, jak czytałem, bije się o pierwsze miejsce, raz Polska, raz Bułgaria, zależy od wyliczeń.
Już także musimy kończyć. Ostatnia rzecz a propos tego, co mówisz. Kilka dni temu poseł Cymański, poseł Solidarnej Polski, powiedział, że wykryto u niego raka złośliwego. Nie pamiętam gdzie, czy to była wątroba, czy co. I powiedział w rozmowie, zresztą już w rozmowie ze wspomnianym już wcześniej Mazurkiem, redaktorem Mazurkiem, i powiedział, to było kilka dni temu, że miał tego dnia mieć operację, ale ją przełożyli ze względu na to, że nie ma miejsca i że COVID ma pierwszeństwo.
Chwila, moment. Czy przypadkiem Ministerstwo Zdrowia w swoim oświadczeniu, które zostało zamieszczone na stronie NFZ-u w Dzień Kobiet, nie
od
mówiło,
samego początku
że
wiemy,
to
że
ma nie
dzieje.
Dotyczyć onkologii, że ale, to ma nie dotyczyć chorych na raka?
Onkologii. Dotyczy onkologii i to się dzieje. I poseł Cymański mówi, na szczęście to nie jest aż tak agresywne. A gdyby był? Gdyby miał umrzeć za 3 dni? I on miał mieć tego dnia w rozmowie z redaktorem Mazurkiem, kilka dni temu, sobie możecie sprawdzić, miał mieć tego dnia operację i powiedzieli, no, że jakoś w kwietniu, że jakoś może w maju. Nie. Ludzie, w sensie obudźcie się, bo to jest po prostu chore.
Tak. No to są te tak zwane konieczne ofiary, tak? To jest to składanie ofiar z ludzi, które uprawia rząd, to jest to poświęcanie jednych, Nawet nie jednych ludzi na rzecz drugich. Poświęcanie jednych ludzi, ich życia, zdrowia, nie mówiąc już o wolności, pracy, zarobkach i tak dalej, ale poświęcanie jednych ludzi na rzecz
udawania,
że ratujemy kogoś innego, na rzecz dobrego PR-u dla rządu, na rzecz samozadowolenia jakichś polityków. To jest poświęcanie ludzi na rzecz takich pustych bożków, które nie zsyłają nawet deszczu, tak można powiedzieć. To jest jakby starożytni Kartagińczycy zaczęli wrzucać noworodki do ognia w nadziei, że Baal ześle im deszcz, a tu hokus pokus, nie ma ani noworodków, ani deszczu, tak? Wszystkie ofiary na marne. Tylko że ich, żyjących ładnych parę tysięcy lat temu, można jeszcze zrozumieć i wybaczyć, że o tym nie wiedzieli, natomiast współczesnych polityków trzeciej RP i naszych rządzących usprawiedliwić nie można.
Także nie można i tego nie będziemy robić, będziemy patrzeć im dalej na ręce. Za dzisiaj wam dziękujemy. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Widzimy się niedługo. Cześć.
Do usłyszenia. Hej.